sobie niewyobrażalne.
I graj o 85 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 85 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl.
Po reklamie.
Zasłony. Stanę wtedy na raz.
Poranek Wnet. Jest godzina 8.49. Antoni Opaliński, witam serdecznie. Proszę Państwa, jest takie miejsce na mapie świata, które od dziesiątek lat zawsze było zaznaczone w sposób szczególny, na którym zawsze było widać tą różnicę między granicą formalną a granicą realną. To jest Kaszmir, to jest ten rejon sporny między Indiami a Pakistanem. To jest ten jeden z punktów zapalnych także dzisiaj na mapie globalnego świata i tam się znów coś dzieje ważnego, znów jest napięcie między tymi dwoma atomowymi mocarstwami. A co dokładnie dzieje się między Indiami a Pakistanem? Z tym pytaniem zwracamy się do pana doktora Krzysztofa Zalewskiego, specjalisty od spraw azjatyckich, obecnie przebywającego w Wiedniu, współpracowniku Instytutu Bojma. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, kłaniam się panu, kłaniam się państwu. Tak, dzisiaj niestety znowu napływają złe informacje z Kaszmiru. No, tak niestety co jakiś czas w Kaszmirze jest i niestety prawdopodobnie będzie.
O co chodzi w tym konflikcie? Co się takiego wydarzyło, że tam znów wzrosło napięcie?
Więc konflikt między Indiami i Pakistanem ma podłoże historyczne i jest strukturalne. To znaczy jest częścią tożsamości zarówno indyjskiej, jak i pakistańskiej. Natomiast ostatnio rzeczywiście grupy zbrojne, powstańcze, terrorystyczne, w zależności od tego, kto o nich mówi, tak je nazywa, znowu dało o sobie znać. Niestety w Kaszmirze w ciągu ostatnich paru lat dochodzi do ataków terrorystycznych, z których ginie kilkadziesiąt osób, na ogół indyjskich wojskowych. Także niestety stało się to smutną prawidłowością, że w Kaszmirze znowu dochodzi do poważnych incydentów zbrojnych. To, co jest bardzo ważne w tym momencie, to jest to, że ci ludzie przechodzą z terenów kontrolowanych przez Pakistan w Kaszmirze na tereny kontrolowane przez Indie. To są duże grupy zbrojne, około 21 osób brało udział w ostatnich zamachach w ostatni czwartek i, że tak powiem, wysoko wyspecjalizowane. To znaczy są ludzie, którzy potrafią się posługiwać bronią, są tacy, którzy są trenowani jako zamachowcy samobójcy. I oni wysadzili autobus pełen żołnierzy, zginęło ich, jeżeli dobrze wiem w tej chwili, ponad 40 osób. Zginęło w tym zamachu w Pulwamie koło granicy, koło tego punktu, przekraczając na drodze w każdym razie do pakistańskiego Kaszmiru. Także niestety terror jest ciągle i nie wskazuje na to, żeby cokolwiek miało się zmienić.
Po tym ostatnim tragicznym wydarzeniu Pakistan wyraźnie stara się nie dopuścić do eskalacji napięcia. To Indie są tą stroną, powiedzmy, atakującą władze Pakistanu, zapewniają, że nie mają z tym zamachem nic wspólnego.
No, to jest taka dyplomatyczna ze strony Pakistanu standard. To znaczy Pakistan zawsze mówi, że nie ma z tym nic wspólnego, no ale jest trudno w to do końca uwierzyć, jeżeli 21 osób przekracza granicę w pełnym uzbrojeniu. To zwykle takie rzeczy nie są możliwe bez przynajmniej wiedzy lokalnych przywódców wojskowych. Pytanie jest, czy rząd w Pakistanie ma tym kontrolę? To jest ważne pytanie. To znaczy po każdym takim zamachu zastanawiamy się nad tym, czy to rzeczywiście jest element polityki rządu w Pakistanie, czy to jest niezależne działanie służb specjalnych, które zaznaczają swoją autonomię. One się nazywają ISI, Inter-Service Intelligence. Po prostu służby specjalne pakistańskie, czy wreszcie w miarę usamodzielniły się te grupy zbrojne, które no, wiemy o tym, że przynajmniej kilkadziesiąt lat temu były zorganizowane i trenowane przez Pakistan. No i to jest, na takie pytanie nie mamy dobrej odpowiedzi, natomiast zapewnienia Pakistanu, że nie mają z tym nic wspólnego, no, trudno w to uwierzyć, jeżeli to chodzi o tak duże grupy zbrojne, które wymagają tak dużej koordynacji.
No tak, ale możemy sobie na przykład postawić pytanie, czy któreś z tych państw ma w tej chwili interes w eskalacji tego konfliktu? Czy na przykład w interesie Pakistanu jest, żeby rzeczywiście doszło do eskalacji konfliktu z Indiami?
No, bezpośredniego interesu nie mają, natomiast rzeczywiście co jakiś czas dochodzi do tego typu zdarzeń. Rząd stara się formalnie łagodzić tą retorykę, ale no niestety jest tak, że rząd w Pakistanie może nie mieć kontroli nad różnymi agendami państwa, które prowadzą własną politykę. No, te grupy zbrojne, które działają, mają pewną autonomię. I to jest prawda. Niektóre z nich na przykład na początku lat 2000 organizowały zamachy także w Pakistanie i także na pakistańskich wojskowych, a nawet na prezydenta dwukrotnie. Także rzeczywiście są to grupy o sporej autonomii. Natomiast musimy zwrócić uwagę, że rzeczywiście że Indie są w szczególnej sytuacji. To znaczy, jakie mają opcje? Na ich terytorium, czy na terytorium, które Indie uważają za własne, dochodzi po raz kolejny do ataku na wojskowych. Ja widzę trzy możliwości. Indie oświadczają, że przyjmują za dobrą monetę oświadczenie pakistańskie, no ale to nie satysfakcjonuje indyjskiej opinii publicznej. Mogą zażądać wspólnego śledztwa i tak zrobiły w czasie po zamachach w Bombaju, takich dużych 10 lat temu, kiedy zginęło ponad 180 osób, 170 parę w każdym razie. No ale takie śledztwo już było, dostarczyli dowody, dostarczyli osoby, które za nimi stały. No, śledztwo 10 lat nie posunęło się po stronie pakistańskiej. Mogą też wreszcie, wydaje mi się, że niestety sytuacja do tego może zmierzać, mogą się zdecydować na ograniczony atak na terytorium Pakistanu. I żeby po prostu zlikwidować dowództwo tych grup. Ta opcja jest ryzykowna. Miejmy nadzieję, że to skończy się takim pochukiwaniem i że rozmowy trwają między Pakistanem a Indiami, bo to byłoby bardzo ryzykowne oczywiście, bo taki konflikt ograniczony w zamyśle może się spod kontroli wyrwać.
Panie doktorze, no, ale jeśli mogę, przepraszam, bo ponieważ niestety nam się czas powoli kończy, czy możemy ten konflikt jakoś umiejscowić tutaj na tej mapie tych globalnych przetasowań w tej chwili? No bo mieliśmy konferencję w Warszawie, mieliśmy konferencję w Soczi, mieliśmy konferencję w Monachium. Jak tutaj w tej układance, którą Donald Trump usiłuje rozsypać i chyba jakoś na nowo ułożyć na Bliskim i Środkowym Wschodzie, jakie jest miejsce tych dwóch atomowych mocarstw, które w tej chwili stoją znów na skraju konfliktu?
Rzeczywiście, mówiąc krótko, Pakistan był bliskim sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, no ale dla Stanów Zjednoczonych priorytetem absolutnym jest walka z terroryzmem. I wydaje się, że nie mamy powodów, żeby sądzić, żeby ta współpraca znowu była bliska. Stany Zjednoczone coraz bliżej współpracują z Indiami, ale w związku z tym wydaje się, że Pakistan sojusznika Indii, sojusznika Stanów Zjednoczonych nie przechodzi powoli na pozycję sojusznika Chin. I to może być niestety taka sytuacja, w której Indie współpracują blisko z Stanami Zjednoczonymi, a Pakistan jeszcze bliżej z Chinami.
Zastanawiam się, czy tutaj jakąś rolę odgrywa na przykład Arabia Saudyjska, bo nawet teraz ostatnio chyba doszło tam do jakiejś wizyty tego saudyjskiego następcy tronu.
Arabia Saudyjska raczej stara się tutaj przede wszystkim inwestować w wydobycie ropy, a właściwie w budowę rafinerii. To była wizyta głównie jednak o wymiarze gospodarczym. Chodziło o to, żeby Arabia Saudyjska stała się członkiem takiego korytarza ekonomicznego z Chin do Pakistanu, który miałby połączyć Chiny zachodnie z portami pakistańskimi. Oni dużo inwestują w rafinerię, być może w inne projekty infrastrukturalne. Wydaje mi się, że na tym etapie współpraca w dziedzinie bezpieczeństwa jest ograniczona, choć oczywiście Pakistańczycy szkolili w przyszłości saudyjskie wojsko, natomiast to było w czasie, kiedy kiedy Pakistan i Arabia Saudyjska były blisko ze Stanami Zjednoczonymi.
Panie doktorze, niestety musimy rozmowę teraz kończyć, ale jest pewien temat, który będziemy, mam nadzieję, w którymś z najbliższych poranków albo innych audycji Radia Wnet kontynuować, więc proszę tylko tak nam zaznaczyć, bo wiem, że był pan na bardzo ważnym spotkaniu w Indiach, które jest porównywalne z tym, czym w Europie czy w światowej ekonomii jest Davos. To proszę nam przez 30 sekund powiedzieć, co to było za spotkanie i od razu zapowiemy, że tą rozmowę będziemy kontynuować.
Dobrze, bardzo dziękuję. No więc to rzeczywiście się nazywa Raisina Dialogue. Raisina to jest takie miejsce, w którym znajdują się wszystkie ważne instytucje rządowe w Indiach. To jest konferencja o geoekonomii i geopolityce Azji głównie, ale także, ponieważ Azja odgrywa coraz większe znaczenie na świecie, coraz większą rolę, to jest to o trendach na świecie. No i niestety taki najbardziej niepokojąca myśl, która krążyła po tym gremium, jest to, że nie wiemy, dokąd idziemy i że świat jest coraz bardziej chaotyczny. Ale że musimy starać się wspólnie znajdować na ten chaos odpowiedzi.
Chaos to też jest kategoria w niektórych azjatyckich filozofiach. Wrócimy do tej rozmowy. Bardzo serdecznie dziękuję za przedstawienie nam przynajmniej jakiegoś szlaku, żeby znaleźć klucz do tej azjatyckiej enigmy. Doktor Krzysztof Zalewski, współpracownik Instytutu Bojma w Warszawie, pracownik też instytucji badawczych w Wiedniu, był naszym gościem. Dziękuję panu bardzo.
Dziękuję bardzo. Kłaniam się nisko panu i państwu. Do usłyszenia.
Był gościem Antoniego Opalińskiego, który pozostaje w studiu, bo za chwilę już będzie przegląd prasy.
Czas na przegląd prasy.
Przegląd prasy 9.01. Proszę państwa, Departament Stanu USA wezwał Izrael i Polskę do podjęcia dialogu. Zarówno Izrael, jak i Polska są naszymi ważnymi sojusznikami i przyjaciółmi. Wzywamy naszych sojuszników i przyjaciół do znalezienia drogi do usłyszenia się nawzajem, oświadczył Departament Stanu USA w stanowisku przekazanym mediom. Tak podały w tej chwili niedawno agencje. Cóż ciekawe, czy Donald Trump bardzo się zdenerwował, że tutaj mu sojusznicy psują w tej chwili poważne sprawy. Zobaczymy. Dzisiaj słyszałem wypowiedź w jednej ze stacji radiowych Jacka Sariusza Wolskiego, jak już wiemy, kandydata na eurodeputowanego na pierwszego miejsca listy Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie, i pan Jacek Sariusz Wolski mówił, że istnieje taki pomysł wśród różnych innych pomysłów, jak Prawo i Sprawiedliwość po wyborach europejskich ma znaleźć swoje miejsce w europarlamencie, żeby to, co pozostanie z EKR-u, jakoś się dogadało z Europejską Partią Ludową. No nie wiemy, co z tego będzie, bo zdaje się, że nie wszyscy w Europejskiej Partii Ludowej chcą, żeby te nowe siły europejskie jakoś się z tą tradycyjną chadycją dogadywały. Taka się wypowiedź jest tutaj na portalu Politico pana Junckera, który mówi, że właściwie to Fidesz powinien opuścić, Fidesz, czyli partia Viktora Orbana, powinien opuścić tą Europejską Partię Ludową, wciąż przyzwyczajenie nazwaną chadecką, chociaż tam tej chadeckości jest coraz mniej, więc widać, że będzie tutaj się toczyć pewna walka co do tego, nie tylko kto się znajdzie w europarlamencie, ale jak już ten europarlament się ułoży, to będzie walka na temat tego, jak dalej ma ta europejska układanka wyglądać. Jeszcze raz tutaj powiem na propos tego, o czym żeśmy przed chwilą rozmawiali z panem doktorem Krzysztofem Zalewskim. Pakistan ostrzega, odpowiemy na atak Indii. To jest informacja z wczoraj. Indie obwiniają Pakistan bez powodów, bez rozważenia, czy Pakistan zyskałby coś na ataku w Kaszmirze, tak miał powiedzieć premier Islamskiej Republiki Imran Khan, odpowiadając na zarzuty Delhi pod adresem Islamabadu po zamachu, w którym zginęło, przypomnijmy, 41 funkcjonariuszy indyjskiej formacji paramilitarnej. A następca tronu Arabii Saudyjskiej, książę Salman, rzeczywiście poleciał do Pakistanu, ale żeby nie dać się tutaj połączyć z tym konfliktem, to mówił, że przelatując nad Indiami widział dobrą przyszłość ekonomiczną. No cóż, przekonamy się. Wracając jeszcze do spraw polskich, to jest ta informacja, która tak zdenerwowała Gazetę Wyborczą. Jarosław Kaczyński skierował zawiadomienie o uzasadnieniu podejrzeniu przestępstwa zniesławienia przez Gazetę Wyborczą i Platformę Obywatelską. O tym, że pan marszałek Struzik jest gotowy do przejęcia udziału w lotnisku Warszawa-Modlin od państwowych portów lotniczych, to już mówiliśmy. We Francji marsze i wiece protestu przeciwko fali antysemityzmu. To chyba trochę zaczyna przypominać jak marsze przeciwko wojnie w krajach socjalistycznych. Wczoraj Wczoraj odbyła się ciekawa konferencja w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Wiceszef resortu, pan Szymon Szynkowski-Welstęg, mówił o tym, że Polska będzie dalej dążyć do ekstradycji Stefana Michnika ze Szwecji. Odbyło się spotkanie z ambasadorem Szwecji, gdzie polscy dyplomaci wyrazili mocny sprzeciw przeciwko temu, że Szwecja nie chce nam tutaj oddać Stefana Michnika, żeby on mógł odpowiedzieć przed sądem polskim za swoje czyny, które rząd polski uznaje za element działalności zbrodniczej i ludobójczej, i podobno powiedziano też Szwedom, że tutaj jest jakby za nami stoi prawo międzynarodowe, które uznaje, że pewien typ zbrodni po prostu nie ulega przedawnieniu. Przypomnijmy, że Szwedzi powiedzieli, że ten staruszek mieszkający sobie obecnie w Szwecji już te wszystkie złe rzeczy, które zrobił, to one już dawno nie mają żadnego znaczenia. My twierdzimy, że jednak mają. Donald Trump, proszę Państwa, myśli o kosmosie. Podpisał właśnie dokument otwierający drogę do powstania zbrojnych sił kosmicznych.
To ja w takim razie otwieram Kurier Wnet Śląski i Wielkopolski. W Kurierze Śląskim komentarz redakcyjny redaktor naczelny Jadwigi Chmielowskiej. Coraz bardziej czytelne jest, że na Zachodzie zwyciężył komunizm, ale nie bolszewicki. W maju 2018 roku w Unii Europejskiej uczczono 220-lecie urodzin Karola Marksa. To powinno wystarczyć, aby właściwie ocenić towarzysza Junckera i jego otoczenie w kierownictwie Unii Europejskiej. Ciąg dalszy tego komentarza w Śląskim Kurierze Wnet. Też odpowiedzi na pytanie: szczyt klimatyczny i co dalej? Polska może promować alternatywą dla polityki klimatycznej Unii Europejskiej, pozwalającą na utrzymanie naszego wzrostu gospodarczego. O tym pisze Mariusz Patej, a z kolei o historii kardynała Chlonda pisze Zdzisław Janeczka. To jest to i jeszcze stanowisko Obywatelskiego Komitetu Obrony Polskich Zasobów Naturalnych i Polskiego Lobby Przemysłowego w sprawie polityki energetycznej. To jest Śląski Kurier Wnet. Tam dużo o smogu, o węglu, o tym, co dzieje się na Śląsku, zarówno teraz, jak też historycznie. Z kolei w Wielkopolskim Kurierze Wnet komentarz redakcyjny Jolanty Hajdasz, dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy. Dzisiaj w Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich ważna konferencja dotycząca budynku przy Foksal 3/5, to o godzinie 11 w Wiadomościach w Południe. Więcej o tej konferencji powiemy i też w studio będzie gospodarzem Antoni Opaliński. Z kolei w komentarzu redakcyjnym Jolanta Hajdasz pisze o klubach Gazety Polskiej w Poznaniu, które obchodziły swoje dziesięciolecie, i też przypomina wywiad z 2016 roku z księdzem Stanisławem Małkowskim, który otrzymał medal Przemysława II. Ten medal przyznaje Zarząd Akademickiego Klubu Obywatelskiego imienia profesora Lecha Kaczyńskiego, ale to już mówiłem w poprzednim przeglądzie prasy i polecałem Państwu. Druga strona Kuriera Wielkopolskiego jest bardzo ciekawa i Jan Martini, pani Celina Martini pisze tutaj takie felietony. Henryk Krzyżanowski, Małgorzata Szewczyk, można się zorientować, co dzieje się i w Poznaniu, i w umysłach poznaniaków. Duży artykuł o pana Andrzeja Jarczewskiego, o ideologiach Polaków, ale też tekst Jana Martiniego, gdzie się podzieli eurokomuniści. Warto przeczytać, żeby sobie spojrzeć na tą historię wpływu jeszcze Związku Radzieckiego, Sowietów na umysły w zachodniej Europie.
To po największej gazecie w Polsce, nie będziemy już innych gazet w takim razie cytować, ale jeszcze powiem co do południowej audycji, że ponieważ tutaj jest historia w tle tego sporu polsko-izraelskiego, to o historii też dzisiaj będzie mowa. Doktor Piotr Gontarczyk będzie dzisiaj w południowej audycji Radia Wnet mówił o tych skomplikowanych sprawach polsko-żydowskich w czasach II wojny światowej.
I to był przegląd prasy. Antoni Opaliński, jest godzina 9:08.